godzina 7.09, 28 lutego 2018 roku. Antonio Paliński, witam serdecznie. To jest Poranek Wnet. Za oknem jest zimno, chciałoby się powiedzieć, że jest potwornie zimno. Internet twierdzi, że w Warszawie jest minus 13 stopni. Ja uważam, że internet kłamie, nie pierwszy zresztą raz, bo jest dużo, dużo zimniej. Naprawdę strach wychodzić z domu, ale skoro już ktoś wyszedł, to trzeba porozmawiać. A skoro ktoś został w domu, to może na przykład zaparzyć sobie kawę i posłuchać radia. Na przykład... Wojna informacyjna, narracja, polityka historyczna, te słowa odmieniane były w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach przez wszystkie możliwe przypadki i jest takie pytanie, czy Polska przegrywa wojnę informacyjną? I z tym pytaniem zwracam się od razu na samym początku poranka, żebyśmy ostro weszli w poważne sprawy, do Marcina Makowskiego. Marcin Makowski to jest dziennikarz związany między innymi z tygodnikiem Do Rzeczy, a także z portalem Wirtualna Polska, który sam uczestniczy w tych internetowych polemikach i który też je obserwuje. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To jak to jest z tą wojną informacyjną?
No niestety poranek nie nastraja do pozytywnych konkluzji, bo faktycznie za oknem jest brutalnie i też w tej wojnie informacyjnej ta atmosfera jest bardzo chłodna i wydaje mi się, że niestety tę wojnę na odcinku medialnym, bo od tego zacznę, przegrywamy. To chyba nie jest jakaś kontrowersyjna teza, zważywszy na zasięgi, jakie osiągają w internecie artykuły, które ewidentnie przedstawiają kłamliwą narrację na temat tego, co się dzieje w Polsce, albo narrację bardzo jednostronną z perspektywy na przykład Izraela albo Stanów Zjednoczonych. I takich artykułów, takich tekstów, takich wpisów w anglojęzycznym internecie, czyli tam, gdzie się ta debata tak naprawdę dzieje, tam, gdzie my byśmy mogli mieć jako Polska wpływ na promowanie naszej perspektywy historycznej, no to przegrywamy ją sromotnie, bo właściwie nie tyle nawet, że nieprzychylni polscy dziennikarze piszą to, co zawsze pisali, tylko po prostu tym razem przez kontekst tego prawa o nowelizacji ustawy o IPN, ale wiele jest też osób, które po prostu nie mogło dotrzeć nawet do obrazu sytuacji, bo już na samym starcie mieli ten obraz zafałszowany właśnie poprzez przedstawienie tej ustawy jako takiej, która na przykład będzie ścigać świadków Holokaustu, ludzi, którzy ocaleli tylko za to, że będą opowiadać, jak na przykład czasami zgodnie z prawdą niestety zostali oni wydani, ich rodacy na śmierć przez Polaków, którzy po prostu się zhańbili kolaboracją, ale nie ma tutaj mowy w tej ustawie oczywiście o przypadkach, które się zdarzyły, tylko jak wszyscy wiemy o przypisywaniu Polsce win za zbrodnie hitlerowskich Niemiec, takich, które mogło dokonać tylko państwo, jak na przykład Holokaust. Poszczególny człowiek Holokaustu dokonać nie może, może co najwyżej uczestniczyć w zbrodni i tak dalej, i tak dalej. Ten nasz głos, albo często też po prostu fakty, niestety się w tej wojnie informacyjnej w dużej mierze nie przebijają.
Czy to jest tak, że ten atak, z którym żeśmy się spotkali, który wielu z nas zaskoczył, on jest związany rzeczywiście z kształtem tej ustawy, z tym, że ona wzbudziła kontrowersję? Czy to może jest tak, że każda próba wyjścia z Polski z tej wieloletniej sytuacji, że siedzimy cicho i w kącie, spowodowałby atak, bo po prostu naruszamy światową narrację?
No myślę, że tutaj jedno i drugie się, oba te elementy, czy oba, po pierwsze element Polaków, którzy wchodzą na terytorium, które do tej pory było zarezerwowane dla narracji o Holokauście, to znaczy niestety bardzo niesymetrycznie opowiada się o II wojnie światowej na świecie, o ofiarach II wojny światowej na świecie. Ta narracja przez wiele, wiele dekad pracy państwa Izrael została w jakimś mierze zmonopolizowana, a w interesie Polski, w interesie prawdy historycznej jest mówić tak, jak było w proportcjach. Tak? Zginęło, zostało zamordowanych 6 milionów obywateli Polski ponad, z czego połowę stanowili Żydzi polscy, a połowę etniczni Polacy i w tym sensie nie powinniśmy dzielić ofiar na lepszych i gorszych, tylko opowiadać, jak było. Pokazywać, że razem mamy wspólny cel, nie tylko z Żydami, ale ze wszystkimi ofiarami niemieckiej Rzeszy, żeby mówić, jak wyglądała historia, no, żeby jej nie zakłamywać. Ale z drugiej strony myślę, że negatywnie na percepcję tej ustawy zadziałał również czas, w którym została uchwalona. Nie sam fakt, że została, bo to faktycznie można było powiedzieć, że obojętnie w jakim momencie to ona by się spotkała z krytyką, ale ja na przykład wczoraj rozmawiałem dosyć długo z senator Anną Marią Anders i ona powiedziała, że z perspektywy amerykańskich sojuszników, a przede wszystkim Izraela, no te godziny przed Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu był bardzo kiepskim czasem na uchwalenie tej ustawy, ponieważ dał możliwość na przykład właśnie senatora Zari wypowiedzenia się na ten temat w Auschwitz, tam gdzie akurat były skierowane oczy świata, tam gdzie ten głos był naprawdę słyszany i podłapany przez media. Gdybyśmy to zrobili na przykład tydzień później albo dwa tygodnie później, myślę, że dzisiaj mielibyśmy trochę inną sytuację, być może nie aż takiego dużego napięcia, ale fakt, że ono by wystąpiło, no to tutaj nie ulega wątpliwości. Pytanie tylko, jak polska dyplomacja i polski rząd by się przygotowało do tego konfliktu, bo mam wrażenie, że tego przygotowania, to mówią wprost również politycy, zabrakło. No jeżeli Jarosław Kaczyński mówi w naszym tygodniku do rzeczy, że był zaskoczony reakcją Izraela, no to ja mogę przytoczyć tylko słowa innego polityka, z którym niedawno rozmawiałem, bardzo wysoko postawionego polityka prawicy. On się mnie zapytał, to na co idą te dziesiątki milionów złotych na nasze służby, które nie potrafiły nas przed tym ostrzec i przygotować. I to jest rolą państwa, żebyśmy do trudnych konfliktów, bo takie są i będą i to jest oczywiste, nie możemy od nich uciekać, wchodzili przygotowani. Tutaj mam wrażenie, że trochę się uczymy w trakcie tego kryzysu, jak sobie z nim radzić.
W trakcie tego kryzysu odbyło się też spotkanie na Florydzie polsko-amerykańskie, przygotowane wcześniej, nikt nie wiedział, że akurat trafi ono w takie oko cyklonu. Pan uczestniczył w tym spotkaniu, tam były spotkania z różnymi przedstawicielami szeroko pojętego amerykańskiego establishmentu. Co z tych rozmów wynikało?
To był polsko-amerykański szczyt przywództwa. Po angielsku można ten skrót przetłumaczyć jako PALS, czyli kumple. No oczywiście na razie to było pierwsze spotkanie w tym formacie, więc ta przyjaźń musi się dopiero zawiązać, ale no jest dobry początek, ponieważ oczywiście ten kontekst ustawy był tam obecny w kuluarowych rozmowach z dyplomatami amerykańskimi dało się to wyczuć, a nawet otwarcie też o tym mówili, ale sama idea tego spotkania w Miami, które się odbyło pomiędzy 9 a 11 lutego, sama ta idea była no, tym, czego dzisiaj Polska, jeżeli chodzi o strategiczne relacje ze Stanami, potrzebuje jak tlenu, to znaczy relacji budowanych na bezpieczeństwie obronnym, na sojuszu geostrategicznym, ale przede wszystkim na transferze technologii, na transferze no, surowców energetycznych i wymianie biznesowej. Jeżeli nie zaczniemy szukać tego naszego partnerstwa z Ameryką nie tylko na bazie podobnych idei, ale przede wszystkim na bazie biznesu, to co najbardziej otwiera ten klucz, najbardziej i najszerzej otwiera drzwi do amerykańskiej polityki, no to kiedy na szali będą interesy Izraela albo Polski, nie dziwmy się potem, że Stany Zjednoczone bardziej przychylają się do narracji Jerozolimy i Tel Awiwu, a nie Warszawy i Krakowa. I to jest właśnie pierwszy, powiedzmy, taki krok i takich konferencji, takich spotkań z biznesmenami, z amerykańskimi politykami na płaszczyźnie biznesu, na płaszczyźnie właśnie tych strategicznych interesów, a nie tylko narracji o polskiej historii, powinno być więcej, bo to właśnie firmy amerykańskie w Polsce i wojsko amerykańskie w Polsce, czyli realny sojusz, będzie potem sprawiał, że gdy odpukać do czegoś tutaj niebezpiecznego dojdzie w naszym regionie, to Ameryka będzie żywotnie zainteresowana również w obronie własnych, partykularnych interesów, żeby tutaj interweniować. I to jest moim zdaniem pozytywny wydźwięk takich spotkań.
A no właśnie, ale czy to nie jest tak, czy mnie za bardzo przejmuje myśl tą narracją, czy nie jest tak, że amerykańskie wojska są tutaj nie dlatego, że jesteśmy fajni, mili i sympatyczni, tylko dlatego, że oni mają w tym interes i jeżeli będą cokolwiek robić, to też dlatego, że mają w tym interes, a nie dlatego, że my będziemy się bardzo starać.
No do tego właśnie zmierzam. Chodzi o to, żeby stworzyć ten interes pomiędzy nami. Bardzo tutaj korzystnie w tym świetle wypadają starania rządu, jeżeli chodzi o transport gazu skroplonego do Polski z Ameryki. Bardzo dobrze wyglądają właśnie te starania, żeby ta rotacyjna obecność kontyngentów amerykańskich zamieniła się w przeniesienie stałych baz z Niemiec tam na naszym spotkaniu. Był menadżer kampanii Donalda Trumpa, Corey Lewandowski, też w wywiadzie do rzeczy, który z nim przeprowadziłem, powiedział, że będzie przekonywał prezydenta do tej idei, żeby relokować te stałe bazy amerykańskie właśnie z Niemiec na terytorium naszego kraju. I to jest jakby mój apel po tych rozmowach, które tam odbyłem, również z Georgem Friedmanem. Jeżeli chcemy liczyć na cokolwiek ze strony Ameryki, to musimy przestać po prostu się ładnie uśmiechać, a zacząć robić realny biznes. Zacząć się rozmawiać nie tylko z ludźmi prezydenta i z otoczeniem administracji Białego Domu, ale przede wszystkim z władzami stanowymi, tam są wielkie pieniądze, i z kongresmenami, którzy rządzą dłużej niż prezydent, i realnie to kongres sprawuje władzę w Ameryce, a nie Donald Trump. I jak trochę podwracamy te proporcje i pod względem kontaktów dyplomatycznych, i pod względem tego, na co kładziemy nacisk, to wreszcie może skończymy z polityką świetnych gestów i ładnych zdjęć, a zaczniemy budować coś, co będzie nas wiązać pragmatycznie, prawda? Bo w polityce i w dyplomacji nie ma miejsca na sojusze z miłości i sympatii.
A no właśnie, skoro już chodzi o te sojusze z miłości i sympatii, przez całe lata przekonywaliśmy się i przekonywano nas, jak doskonałe są stosunki Polski z Izraelem i jak to dobrze. To tutaj pojawiają się dwa pytania. Jedno takie, jakie my tak naprawdę mamy interesy w stosunkach z Izraelem, w końcu nie jesteśmy obecni w tej chwili na Bliskim Wschodzie jakoś szczególnie aktywne. A drugie takie, czy polska dyplomacja, przepraszam, nie zaniedbuje narzędzi dyplomatycznych, na przykład takich, żeby powiedzieć izraelskim przyjaciołom, że jesteśmy w Radzie Bezpieczeństwa i możemy tam na przykład być dla nich niezbyt sympatyczni, a to chyba jest dla nich ważne. Może premier Netanyahu powinien jakoś zostać uświadomiony w tej materii.
Na pewno można by było grać ostrzej, bo jest takie poczucie, myślę, nie tylko wśród niektórych polityków, ale też w społeczeństwie, że daliśmy się tutaj bardzo łatwo zepchnąć do narożnika w tej dyskusji na arenie międzynarodowej. Wystraszyliśmy się stanowiska Izraela i teraz zastanawiamy się, co zrobić, żeby premier Netanyahu czy jego kandydat w przyszłych wyborach Yair Lapid, żeby niespecjalnie się do nas obrazili. Oczywiście wynika ta sytuacja z bardzo prostego faktu uświadomienia sobie, jak potężną siłą dyplomatyczną na świecie dysponuje Izrael, jak potężnych ma sojuszników. Stanom Zjednoczonym zawsze będzie bardziej zależało na Izraelu, bo to Izrael w tej chwili jest gwarantem jakiejś w miarę stałej stabilizacji Bliskiego Wschodu. Bez Izraela w tej układance cały ten system bliskowschodni bardzo wrażliwy i delikatnie by się zawalił, więc z oczywistych względów, już nie mówię o względach kulturowych i tak dalej, to Izrael będzie priorytetem dla Stanów Zjednoczonych, no i Polska po prostu to widzi. No, to jest system naczyń połączonych. Przecież znamy stanowisko Rexa Tillersona. Musimy to brać pod uwagę. Tylko z drugiej strony pytanie, na ile tutaj możemy ustępować w każdym przypadku, na ile to Polska musi jeździć do Jerozolimy, czy nie mogą być to relacje dwustronne, czy jeżeli zapraszamy na przykład ministra edukacji na spotkanie z naszym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, to czy on przed przylotem tutaj musi wygłaszać oświadczenie, że będzie nas krytykował i mówił, jak wygląda historia, no i przez to ta wizyta nie dochodzi do skutku. No, niestety brak symetrii w tych relacjach. Ja rozumiem, że być może strona polska tutaj nie wykazała się wyczuciem, jeżeli chodzi o tak zwany timing, no ale z drugiej strony strona izraelska albo po prostu ogólnie Żydzi na świecie, ta część oczywiście tej diaspory, posługuje się tak ordynarnym kłamstwem w stosunku do tego, co się dzieje w Polsce z tym słynnym Polish Holocaust na czele, no że też moglibyśmy i mamy prawo trochę bardziej stanowczo domagać się wyczucia ze strony izraelskiej i wczucia się też w polskie interesy, bo ja cały czas rozmawiam z jakimiś izraelskimi dziennikarzami, piszę artykuły i cały czas się staram pokazać, no zobaczcie, to co nas oskarżacie nie jest prawdą, a to chyba jest rola polityków i dziennikarzy, żeby najpierw przeczytać te ustawy, a potem je krytykować. No, widzieliśmy, o co pytał ten dziennikarz Bergman, nie pamiętam jak ma na imię, podczas konferencji w Monachium. On pytał Mateusza Morawieckiego, to czy jak powie, że jego dziadek bodajże został wydany Niemcom przez Polaków i przez to zginął, to czy pójdzie do więzienia? No, gdyby ten człowiek przeczytał ustawę, a jest wnikliwym dziennikarzem piszącym książki o izraelskim wywiadzie, czyli jak rozumiem potrafi zbierać informacje i weryfikować, a ustawa jest też po angielsku, no to by wiedział, że to nieprawda. No i tego mi trochę brakuje. My się strasznie tutaj tak korzymy, a tam, gdzie jest miejsce na to, to powinniśmy do dialogu zmierzać. To wczoraj prezydent w Krakowie świetnie pokazał w Centrum Społeczności Żydowskiej, tej Jewish Community Center na Kazimierzu, jak właśnie budować taki dialog. A z drugiej strony bardzo mi się nie podoba, jak często schylamy głowę przy kłamstwach. No to tutaj powinniśmy brać przykład z Izraela, być silni tam, gdzie jest to konieczne.
Zaczęliśmy rozmowę o wojnie informacyjnej, to też na tej wojnie informacyjnej naszą rozmowę zakończmy. Czy polskie państwo dysponuje w tej chwili narzędziami, żeby, bo to bardzo dobrze, że są dziennikarze, którzy walczą, którzy tłumaczą, którzy zadają ostre pytania, ale jest jeszcze Rzeczpospolita Polska, która ma jakieś środki, ma jakiś budżet. Co się z tym dzieje?
Według mojej wiedzy to wygląda dosyć słabo, jeżeli chodzi o przygotowanie Polski do wojny informacyjnej, bo de facto ta fundacja, Polska Fundacja Narodowa, która może nie tyle do wojny informacyjnej, ale do prezentowania polskiej racji stanu została powołana i właśnie w tak kluczowym i newralgicznym momencie powinna pokazać, na co te setki milionów złotych ze spółek Skarbu Państwa zostały przeznaczone, tworzy jakieś filmiki na YouTube, które są sklejką z innych filmów, a potem jest ta animacja blokowana ze względu na naruszenie praw autorskich. Kilka postów publikują w przeciągu tygodnia w mediach społecznościowych, a jeżeli zapytać, co tak naprawdę robią, no to minister Sejn stwierdził, że Polska Fundacja Narodowa działa dyskrecjonalnie w tej sprawie. No to nie jest wywiad, żeby działać dyskrecjonalnie. No, musimy wszyscy widzieć, co oni robią, ale takich instytucji powinno być znacznie więcej i przede wszystkim państwo polskie, nasza dyplomacja, MSZ. Oczywiście trwają dyskusje, debaty, dyplomaci jeżdżą. Minister Makierowski jest chyba w tej chwili w Waszyngtonie, senator Anna Maria Anders dwoi się i troi, ale brakuje nam systemowego rozwiązania na taką sytuację. To znaczy, dlaczego nie ma filmów po angielsku? Dlaczego my nie kontratakujemy? Dlaczego nie pokazujemy, że jesteśmy atakowani niesłusznie i nie robimy tego po angielsku? Na koniec już tylko dodam, raczej jako przejaw bezsilności niż jakiś tam rodzaj autopromocji. Niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że nie spotkałem się z głosem konserwatywnych, prawicowych dziennikarzy w amerykańskiej albo żydowskiej prasie po angielsku, poza dwoma artykułami, które napisałem na portalu Forward, portalu amerykańskich Żydów. I moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma ich, nie wiem, 10, 20, dlaczego się nie ścigamy na to, jak przedstawić tę relację Polski za granicą. No. Państwo oczywiście tutaj musi się otrząsnąć, ale też w Polakach, w dziennikarzach, w nas wszystkich jest jakaś doza odpowiedzialności za wizerunek państwa i wydaje mi się, że tu też powinniśmy trochę sobie zrobić rachunek sumienia.
Powinniśmy zdecydowanie. Marcin Makowski, krakowski dziennikarz związany z Tygodnikiem do Rzeczy, z portalem Wirtualna Polska, człowiek aktywny infosferze, był gościem Poranka Wnet z samego rana 28 lutego. Dziękuję bardzo. Czy w Krakowie też jest
Dziękuję
tak zimno?
Serdecznie. O, jest minus 13 z tego co widzę i śnieg. Także, no cóż, dobrze, że z domu rozmawiam.
Dobrze, że jesteśmy przyzwyczajeni do zimy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Godzina 7.27, 28 luty. Jak słyszeliśmy, w Krakowie też jest podobno minus 13. W Warszawie, jak patrzę, też internet cały czas twierdzi, że jest minus 13. Ja, jak już mówiłem, uważam, że on nie ma racji i że jest zimniej. Jutro, proszę Państwa, jest rocznica Konfederacji Barskiej. 250. To jest bardzo ważna rocznica, nie tylko historyczna, bo to był, jedni twierdzą, że ostatnia Konfederacja, inni twierdzą, że pierwsze powstanie. Na pewno był to odruch staropolski, odruch w obronie demokracji staropolskiej, tak jak nasi przodkowie ją rozumieli. Do tego wrócimy później. Wczoraj Witold Gadowski twierdził, że Elvis Presley wciąż żyje. No, skoro żyje, to niech może dla nas zaśpiewa. Godzina 7.30. Nie wiemy, czy Elvis żyje, ale Elvis dla nas zaśpiewał. Heartbreak Hotel. To jest 28 luty 2018 roku. Jakoś niepostrzeżenie ten luty przeminął. W studiu kolejny gość, Piotr Trudnowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Redaktor naczelny portalu Jagielloński 24. Wczoraj, zdaje się, minęliśmy się w polskim parlamencie. Co pan tam robił?
Tak, wczoraj odbywało się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, na której była rozpatrywana już właściwie na ostatnim etapie, konkretnie rozpatrywane były poprawki Senatu do tak zwanej konstytucji dla biznesu, czyli dużego pakietu ustaw przygotowanych jeszcze w Ministerstwie Rozwoju, przygotowywanych właściwie prawie dwa lata, procedowanych prawie dwa lata, które mają na nowo porządkować różnego rodzaju kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zastąpić ustawę o działalności gospodarczej prawem przedsiębiorców i pakietem dodatkowych ustaw. I w ramach pakietu tych dodatkowych ustaw jest również ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, do której my jako Klub Jagielloński zgłaszaliśmy poprawkę, trochę nie związaną wprost z tymi podstawowymi, czy przynajmniej nie w taki oczywisty sposób, wymiarami tej regulacji, mianowicie poprawkę, która sugerowała, żeby Siedzibą tej nowej instytucji, która ma kosztować nas wszystkich w ciągu najbliższych 10 lat 170 milionów złotych, która ma zatrudniać 75 osób i tak dalej, było jakieś miasto inne niż Warszawa. Dotychczas jest tak, że prawie wszystkie instytucje publiczne, które powstają w Polsce, w tej kadencji kilkanaście takich instytucji, kiedy liczyliśmy to w 2015 roku, to na 77-75 instytucji mają siedziby w Warszawie. I to się dzieje z automatu. Czasami w ustawie jest napisane siedzibą ośrodka, instytutu, prawda, czegokolwiek innego byśmy sobie wymyślili, fundacji, jest miasto stołeczne Warszawa, a czasami nie jest nic napisane w ustawie, a potem siłą rzeczy tak wychodzi, że jak wejdziemy 3 miesiące później na stronę tej instytucji, sprawdzimy na dane adresowe, to jest to Warszawa, zwykle gdzieś w okolice Placu Trzech Krzyży, Alei Ujazdowskich i tak dalej, i tak dalej. No i my w Klubie Jagiellońskim od dłuższego czasu mówimy o deglomeracji instytucji publicznych, o bardziej takim solidarnym terytorialnie rozwoju Polski. I zaproponowaliśmy na pierwszym etapie, żeby siedzibą tej instytucji był Nowy Sącz. Natomiast na tym etapie senackim pojawiła się poprawka, powiedzmy, konsultowana już z Ministerstwem nie Rozwoju, ale Przedsiębiorczości i Technologii, która wskazuje, że co prawda nie wskazuje konkretnego miasta siedziby tej instytucji, ale wskazuje, że minister, który w statucie tego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie wskazywał, gdzie jest siedziba tej instytucji i będzie się kierował zasadą potrzebą dekoncentracji. Co jest, no można powiedzieć, takim symbolicznym, mentalnym przełomem, no bo po 28 latach III Rzeczypospolitej po raz pierwszy tak naprawdę pojawia się w polskim prawie jakaś systemowa regulacja, która zwraca uwagę na to, że nie wszystko musi być w Warszawie i że przy tworzeniu, wydawaniu pieniędzy publicznych powinno się państwo polskie kierować jakąś taką refleksją szerszą niż tylko to, żeby urzędnicy innych instytucji mieli blisko albo żeby szef nowej instytucji był na telefon politycznego decydenta, tak? I to jest, myślę, bardzo duża szansa na sukces. W tym tygodniu Sejm ostatecznie jakby na głosowaniu plenarnym rozpatrzy tę poprawkę, ale jeżeli się to uda, to myślę, że to jest bardzo duży sukces właśnie ze względu na to, że ma takie symboliczne znaczenie pewnego przełomu w myśleniu, ale też jest bardzo takim, można powiedzieć, dla nas no, napawającym dumą, sukcesem, jeżeli oczywiście się uda, nie chcę zapeszać, ale wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na dobrej drodze, bo bardzo wiele środowisk doprowadziło do tego sukcesu, bo to nie jest tak, że my wyszliśmy z taką inicjatywą, przekonaliśmy jednego politycznego decydenta i się stało, ale tutaj tak naprawdę swoje zasługi mają politycy w rządzie, tak, minister Jadwiga Emilewicz, która dała tu zielone światło, minister Mariusz Haładyj i szereg urzędników w rządzie, ale też posłowie opozycji, którzy na tym pierwszym etapie po prostu bardzo mocno o ten temat walczyli. Mają media centralne, choćby Radio Wnet, gdzie zresztą na samym początku tej akcji o tym pomyśle mówiłem, ale też media lokalne i wreszcie na przykład środowiska samorządowe, lokalne środowiska nowosądeckie, które no nie odpuściły tym posłom z Nowego Sącza, którzy zagłosowali na etapie sejmowym przeciw i bardzo mocno pokazywali, że, no, że jednak coś jest nie okej, kiedy politycy na ten swój region niespecjalnie patrzą i kierują się dyscypliną partyjną, co jakby trochę zmieniło tę mentalność w procesie głosowania. No i to pokazuje, że jest taka, jak to nasi znajomi badacze z Bydgoszczy i Torunia nazywają, coś takiego jak społeczna gra zespołowa, która wymaga tego, że żeby jakiś cel osiągnąć, to jest potrzebna taka niestandardowa współpraca bardzo wielu ośrodków, bardzo wielu grup, bardzo różnych podejść do tego, żeby jakiś taki cel, który jest celem realizacji dobra wspólnego, osiągnąć, że to się nie da załatwić, prawda, w dwie osoby czy w jedną organizację, tylko po prostu trzeba dość długo taki proces trwa, ale się da. To znaczy, mam nadzieję, że się pod koniec tego tygodnia okaże, że się dało.
To ja teraz będę niedobry i postaram się wyrazić parę wątpliwości. Jedna jest natury ogólnej. Po co w ogóle ten Urząd Rzecznika Przedsiębiorców? Czy nie wystarczyłyby sprawne sądy, sprawiedliwe podatki i państwo, które nie wtrąca się zawsze i do wszystkiego?
Ja powiem szczerze, nie jestem wielkim entuzjastą tego rodzaju pomysłów, jak tworzenie nowych urzędów rzecznika i tak dalej. Natomiast rozumiem, skąd ten pomysł. Po pierwsze, wśród polskich przedsiębiorców cały czas istnieje, zwłaszcza tych małych i średnich, istnieje takie przekonanie, że oni są słabi w konfrontacji z państwem, a taki rzecznik, który w jakimś stopniu jednak będzie niezależny od administracji rządowej, będzie w jakimś stopniu mógł reprezentować ich interesy. No i on ma cały szereg jakby takich dość konkretnych kompetencji, chociaż uważam, że one mogłyby być dużo ostrzejsze i dużo twardsze. Prawdę mówiąc, zwracaliśmy też na posiedzeniach komisji na to uwagę, no ale jakby to nie był nasz główny temat, którym się zajmowaliśmy. To są na przykład takie sprawy jak występowanie do Sądu Najwyższego o wiążące interpretacje. To jest możliwość wnioskowania o przeprowadzenie analizy takiej, to się nazywa analizą ex post, funkcjonowania konkretnych przepisów, konkretnej regulacji i tego, jak one wpływają na przedsiębiorców, już nie na takim poziomie, jak to się w tak zwanych ocenach skutków regulacji pisze, kiedy prawo się wymyśla, tak? Czyli, że nie będzie żadnych negatywnych kosztów, prawda, wszyscy będą szczęśliwsi dzięki naszej ustawie, tylko takiej analizy, która po prostu na przykład po 2-3 latach od ustanowienia prawa będzie sprawdzała, co rzeczywiście to prawo zmieniło, czy osiągnięto cele, które były założone, ale też czy nie powstały jakieś skutki uboczne tego typu przepisów. Więc w tym sensie jakby no, nie było dzisiaj w państwie polskim takiej instytucji, która mogłaby tutaj skutecznie o tego typu interesy dbać.
No dobrze.
Natomiast ale to, czy ten rzecznik będzie skuteczny i czy przedsiębiorcy będą z niego zadowoleni, no to oczywiście się dowiemy, więc ja tutaj też nie jestem daleki od jakiegoś takiego hiperentuzjazmu, że po prostu w dniu ustanowienia rzecznika po prostu przedsiębiorcom będzie lepiej, no bo to wszystko zależy od tego, czy ten rzecznik po prostu będzie umiał skutecznie działać i skutecznie reprezentować te interesy również w taki sposób, żeby przy okazji na przykład nie zapominać właśnie o dobru wspólnym, czy na przykład interesach pracowników, tak, czy interesach konsumentów, żeby to też nie było tak, że to jest, prawda, taki buldog reprezentujący interesy przedsiębiorców, który zamyka oczy na wszystkich innych interesariuszy rynku.
Dobrze, rozumiem ideę deglomeracji. Ona zresztą nie jest polska, to Niemcy ją zastosowali po wojnie trochę, chcąc nie dopuścić do budowy kolejnej militarystycznej wielkiej stolicy w Republice Federalnej Niemiec. Tam była w ogóle taka idea, żeby wszystko odbywało się gdzieś tam poza jednym punktem, więc rozumiem ideę, żeby na przykład przenieść Trybunał Konstytucyjny gdzieś do tych historycznych miejsc typu Piotrków albo Lublin. Rozumiem, że takie instytucje jak, nie wiem, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, czy powiedzmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, one spokojnie mogą być poza Warszawą, ale czy akurat rzecznik przedsiębiorców, czyli ktoś, kto będzie musiał chodzić do Sejmu, dbać o różne poprawki w prawie, lobbować za polskim biznesem wśród polityków, żeby mu nie utrudniali życia, czy to nie jest ktoś, kto powinien być na miejscu tu w Warszawie?
Tak, tutaj to jest zarzut, który często się pojawia. No jakby on wymaga zauważenia dwóch kwestii. Pierwsza jest taka, że jak powiedziałem, ta instytucja to jest 75 osób. To nie jest sam rzecznik, tak, który faktycznie no, musi być w jakimś, często musi być w Warszawie, tak to nazwijmy. No bo gdyby tak było, no to rzeczywiście pewnie ten pomysł miałby dużo mniejsze uzasadnienie. Ale w sytuacji, kiedy mamy 75 tych osób, no to jeżeli się zastanowimy nad tym, w jaki sposób tego rodzaju instytucje funkcjonują, no to jeżeli nawet uznamy, że jest kilkanaście osób, które, nie wiem, musi być w sądach, musi być w ministerstwach, musi być w Sejmie, no to jest mniej więcej maks tego, co właśnie jest jakby realnie wymaga poruszania się po Warszawie i warszawskich instytucjach, a te pozostałe, nazwijmy to 60 osób, no to są osoby, które tak naprawdę będą wykonywały pracę analityczną, taką spokojną pracę, która ich obecności w Warszawie nie wymaga. I ta ustawa, jak wiele takich ustaw, przewiduje też tworzenie tak zwanych oddziałów, tak? Czyli tego, że jest gdzieś sobie centralna instytucja, no ale siłą rzeczy po to, żeby na przykład interesariusze mieli bliżej, albo żeby decydenci mieli bliżej, są również jakieś takie właśnie lokalne komórki organizacyjne, biura, w którym będzie mógł sobie częściowo taki rzecznik funkcjonować. No i jakby dotychczas było tak, że właśnie główna siedziba zawsze jest w Warszawie, a żeby docenić gdzieś te prowincje, takie małe biuro na kilkanaście osób tworzymy w różnych miejscach. Tak jest na przykład z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. No i my tutaj dość poważnie sugerowaliśmy, żeby tym razem odwrócić logikę, rozumiejąc to, że jest potrzebne przedstawicielstwo rzecznika w Warszawie, to ustanówmy tę główną siedzibę, nazwijmy to 60 osobami w pewnego rodzaju uproszczeniu poza Warszawą, a w Warszawie stwórzmy to małe przedstawicielstwo, gdzie w tych 2 czy 3 pokojach jakiejś innej publicznej instytucji, dajmy na to właśnie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, te kilka osób, które naprawdę muszą być w Warszawie, będą mogły funkcjonować, a na przykład, kiedy sam rzecznik będzie musiał być w Warszawie, no to będzie mógł korzystać z infrastruktury, prawda, takiej biurowej, która w naturalny sposób jest mu potrzebna. Na przykład Czesi mają Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich poza stolicą i na przykład aktualny Rzecznik Praw Obywatelskich pozytywnie się wypowiadał o tym pomyśle czy kierunku, że tego typu instytucja może być poza Warszawą. Również z tego powodu, i to jest jakby dość istotne, pytanie, czy ta dość poważnym pytaniem do rozważenia jest to, czy ta fizyczna bliskość instytucji właśnie do tych władz centralnych, jakby warszawscy, mówiąc brzydko warszawki, jest zawsze, polega na tym, że to ten rzecznik będzie lepiej reprezentował interesy wśród tych decydentów, czy raczej rzecznik będzie prawda, bardziej reprezentantem tego świata, w którym na co dzień funkcjonuje, czyli sposobu myślenia urzędników, decydentów politycznych, ewentualnie wielkiego kapitału i biznesu, który w stolicy jest siłą rzeczy skoncentrowany, a nie właśnie małych i średnich przedsiębiorców. To nie jest jakaś dyskusja bardzo, bardzo abstrakcyjna, bo jak pan redaktor wspomniał o tym, że to nie jest nowa idea i Polska, to na przykład taka dyskusja trwa teraz w Wielkiej Brytanii, gdzie zaproponowano właśnie przeniesienie takich agent Banku Anglii odpowiedzialnych między innymi za kredyty dla przedsiębiorców do Birmingham poza Londyn, z tego powodu, że dzisiaj po prostu diagnozuje się, że tak naprawdę ten Bank Anglii w jakimś sensie reprezentuje interesy wielkiego kapitału City londyńskiego i tak dalej, i tak dalej, i jego takie fizyczne przeniesienie do miejsca, gdzie jednak właśnie małe i średnie firmy funkcjonują, byłoby również takim mentalną reformą tej instytucji.
Obserwuje pan proces legislacyjny, jeśli chodzi o te ułatwienia dla przedsiębiorców, czy to rzeczywiście można powiedzieć, że jest jakiś przełom, że państwo będzie rzeczywiście przestanie utrudniać ten państwowy moloch działalność gospodarczą, czy to będzie jakiś powiew wolności, czy też to tak jak za poprzednich rządów kolejna taka PR-owa akcja, ach, jacy jesteśmy dobrzy?
Na pewno te regulacje, które teraz przygotowało Ministerstwo Rozwoju, to są regulacje przemyślane, w tym sensie one jakby, jakby można powiedzieć istotnie porządkują ten chaos, który w przepisach był i w tym sensie ustawa Prawo Przedsiębiorców jest zdecydowanie bardziej spójna i dobrze, że została wymyślona od nowa w porównaniu z ustawą o działalności gospodarczej. Chociażby z tego powodu, że ta poprzednia ustawa, która była głównym prawem obowiązującym przedsiębiorców, jeżeli dobrze pamiętam, była nowelizowana już ponad 100 razy. No i to jest jakby najlepszy miernik tego, jak w Polsce prawo jest stanowione, no bo jeżeli na przestrzeni lat kilkunastu, jeżeli dobrze pamiętam, może dwudziestu kilku, nie pamiętam w tej chwili na 100%, 100 razy się nowelizuje jakąś ustawę, czyli kilka razy rocznie, no to to pokazuje, że stabilność prawa jest żadna. W tym sensie stworzenie nowego aktu prawnego było potrzebne. Jest tam kilka rozwiązań, które będą takim małym okienkiem wolności. To jest na przykład ta działalność nierejestrowa, czyli sytuacja, w której jeżeli zarabiamy około, powiedzmy tego, jeżeli dobrze pamiętam, połowy średniego wynagrodzenia w ramach prowadzenia jakiejś, nie średniego, tylko minimalnego wynagrodzenia w ramach jakiejś działalności, mikrodziałalności gospodarczej. Na przykład jestem studentem i udzielam korepetycji. Zarabiam na tym 1000 zł. No to formalnie dzisiaj jestem w szarej strefie. Dostaję pieniądze do ręki, nikt takiej działalności nie rejestruje, bo ZUS jest większy niż te 1000 zł, które ja sobie dorabiam. No ale tak naprawdę jakby ktoś się uparł, gdyby na przykład zobaczył gdzieś tam moją, prawda, karteczkę z numerem telefonu, korepetycję język angielski, student filologii, zapraszam, prawda, takie jakie widzimy, nie wiem, na przystankach czy słupach, albo zobaczył nasze ogłoszenie w internecie.
A ja pamiętam z młodości swojej studenckiej, jak ktoś z wiceministrów finansów, bodajże z SLD, powiedział, że tarcza się wziąć za tych udzielających korepetycji. Już się spodziewałem, że w ogóle by skończyli to jakąś wielką rewolucją, ale zdaje się, że nikt tego wtedy nie kontynuował.
Tak, ale tego typu działalności, które właśnie polegają na jakimś takim lekkim dorabianiu się, jest sporo i jest coś takiego jakby symbolicznie bardzo złego, jeżeli faktycznie każemy ludziom, którzy coś takiego robić, funkcjonować w szarej strefie, no bo w praktyce tak jest, tak? No i gdyby ktoś bardzo chciał na nich, za przeproszeniem, donieść, to mógłby to zrobić, miałby ku temu podstawy. Więc w tym sensie to jest na pewno takie okienko dobrej zmiany. Oczywiście to nie jest rewolucja, natomiast jest w tych wszystkich przepisach, które zostały zaproponowane, pewnego rodzaju intencja kierująca ustawodawcę na to, żeby w bardziej przemyślany sposób tworzyć to prawo i rzeczywiście robić to trochę wolniej, trochę z większym pochyleniem się nad potencjalnymi skutkami i przede wszystkim rozważeniem pytania, czy na pewno trzeba rozwiązywać dany problem nową ustawą. I to są oczywiście jakby narzędzia miękkie, które są w rozdziale 6 tej ustawy Prawo Przedsiębiorców, które właśnie wskazują na tego rodzaju myślenie. Natomiast one są bardzo potrzebne i łącząc to z dwiema kwestiami, czyli po pierwsze zapowiedzią premiera Morawieckiego z exposé, że to tempo przyrostu prawa będzie zwalniało. I po drugie z opublikowanymi w tym tygodniu wynikami ostatecznymi tego procesu legislacyjnego, legislacyjnego za rok 2017, które pokazały, że co prawda prawo cały czas stanowimy bardzo dużo i w 2017 to wciąż było więcej niż kiedykolwiek za jakichkolwiek rządów wcześniej niż Prawo i Sprawiedliwość, no to jednak jakby w stosunku do dwóch poprzednich lat po raz pierwszy lekko wyhamowaliśmy. Więc jest tutaj, można powiedzieć, pewna nadzieja na to, że uporządkowanie tych przepisów dotyczących funkcjonowania działalności gospodarczej będzie pierwszym krokiem do tego, żeby właśnie to tempo nadregulacji spadło i żeby w sposób bardziej przemyślany prawo było tworzone w Polsce.
Bardzo dziękuję. Piotr Trudnowski, portal Jagielloński 24. Ja może tylko jeszcze powiem, że panowie z portalu Jagielloński 24 rzeczywiście poważnie traktują obserwowanie tego, co robi rząd, co robi władza, co robi system ustawodawczy, bo to panowie odkryli, że za konsultacjami wokół ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej stała fizycznie jedna osoba.
To prawda. Zachęcam do lektury artykułu, w którym przeanalizowaliśmy nie tylko tę jedną ustawę, ale 50 kilka ustaw w tym roku, w tej kadencji przez Ministerstwo Sprawiedliwości procedowane i nie da się ukryć, że ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej była w pewnym sensie wyjątkowa i niestety w złym sensie, no bo niestety doszło tam do niewypełnienia obowiązków wynikających z regulaminu pracy Rady Ministrów. Żeby mówić w sposób formalny, a żeby mówić bardziej dosadnie, no niestety złamano regulamin rządu.
Proszę czytać portal Jagielloński 24. Tam odbywa się też w tej chwili bardzo ciekawa dyskusja na tematy międzynarodowe, a redaktor portalu Piotr Trudnowski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Godzina 7:46.